والمحاولات تستخدم الولايات الأمريكية في القتل الصناعي سوى الشمس. الشيوعي الانتربرانسي كان لما يجي يطلع عني يسكت رجع فوق يعتبر كان مشينا تزاك بس فوق يعتبر مزدوج جدا الدوالة nie jest to żaden wielki koszt, ale niestety tutaj trzeba to zrobić, żeby są wzorki. Kolejne interpretacje dotyczą ekstezozy. To oczywiście tutaj zgłaszane przez pana Krzysztofa Reszkę kieruje tutaj zapytanie, czy tą interpelację celem wyjaśnienia przez pana dyrektora. Natomiast chcę powiedzieć, że myślę, że Rada Społeczna nie jest po to, żeby dyżury prowadzić i to i tak, to niczemu akurat niczego nie rozwiąże. Z pewnością wtedy, kiedy jest pacjent zapisany do jednego lekarza, a on jest nieobecny z racji jakiegoś tam nagły powrót choroby czy innej, no to musi być zapewnienie jakby przyjęcia, ale też trwało to rozstrzygnięcie przez dyrektora. Myślę, że tutaj Rada Społeczna w tym względzie i tak nic nie wniosła. Natomiast jeśli chodzi o pytanie pana radnego Rostockiego, kiedy skończy się sytuacja konieczności zapisu. Otóż ja powiem, że w sumie sposób rejestracji pacjentów przychodni, ja tu powtarzam po słowa pana dyrektora, jest to swego rodzaju korzystne rozwiązanie, dlatego że każdy, kto zarejestruje się, ma pewność przyjęcia, nie musi czekać, bo są określone godziny. Jest to związane też z określoną przepustowością, natomiast, że tak powiem, rejestrowanie się, tak jak to było kiedyś, że każdy musi rano się pojawić i kto pierwszy, ten lepszy, to wcale nie jest najlepsze rozwiązanie. A to by też oznaczało, że mogą być dni, kiedy ilość zarejestrowanych pacjentów przekroczy w ogóle możliwości pracy, a tak jak w każdej dziedzinie tutaj ilość godzin pracy jest jakby w jakiś sposób ograniczona. Myślę, że to rozwiązanie jest dobre. Natomiast myślę, że argumentem nie może być, że osoby młode, które chcą zaraz uzyskać jakieś zaświadczenie, żeby złożyć się na studia, to myślę, że to takie informacje nie uzyskuje się z dnia na dzień, więc można takie zaświadczenia załatwić dużo wcześniej. Tego się nie robi, powiedzmy, tak nagle, bo to te warunki przyjęcia są określone dużo wcześniej, w związku z czym tu akurat jest sytuacja niezrozumiała. Ja przekażę to dyrektorowi Wreszczyńskiemu, czy w takich sytuacjach jak gdyby awaryjnych, no bo czy wyjątkowych, jest możliwość, żeby takie zaświadczenia wydać. Natomiast tutaj akurat nie wiemy dokładnie o której godzinie, kiedy to miało miejsce. Wiadomo, że lekarze przyjmują na miejscu, są też wizyty, bo taki system został wprowadzony. W środku są też wizyty, wyjazdy w teren i być może, że tutaj nie było też nawet możliwości. W związku z czym te uwagę przekażę, natomiast tutaj nie może być argumentem to, że trzy młode osoby często nie dostaną się na studia, bo za 5 minut 12 przyszli po zaświadczenie. No to jest, myślę, że to akurat jest dość taka sytuacja nie do przyjęcia. Każdy poważny człowiek wie, że takie dokumenty trzeba złożyć i one, a ich publikowanie i zestaw dokumentów, które muszą być złożone w danej uczelni, to jest znane o wiele wcześniej. Więc tutaj to jest sytuacja, która myślę, że nie wymaga komentarza. Dziękuję.
Dziękuję. Czy jakieś ewentualnie tutaj uzupełnienia? Proszę bardzo, pan radny Rąkowski, pan radny Reszka teraz.
Przepraszam osobiście. Nie jestem prymatą. Temat brzmi w ten sposób, ponieważ od zeszłego roku, końca zeszłego roku zmieniły się zaświadczenia dla studentów instancjami, więcej zapisów. Mało tego, wprowadzono obowiązkowy zapis o tym, że dostosowany do kierunku studiów na szkole CEI, jeżeli ktoś złoży 20 różnych potem gdzieś, to by musiał dołączyć 20 różnych zaświadczeń. A więc czeka do ostatniego momentu, na którym kierunek się dostanie. I dopiero wtedy udaje się o zaświadczenie. Taka jest procedura. Teraz zapisali wczoraj o godzinie 10:09 na godzinę 11 dzisiaj, nie można tak mam złożenia dzisiaj do standardy papieru. Proste. I robi to się w kosmicy centrum. To są proste, prozaiczne czynności. To nie jest wielkie badanie. Skończy oczy, popatrzy, porozmawia minutę i jest koniec. Nie wymaga to wielkich badań specjalistycznych. I jest to rzeczywiście mała kostka załatwienia sprawy. Tutaj stało się problemem trwającym aż 2 dni. I o tym tutaj mówię. I to się wiąże właśnie z procedurą, która cały czas trwa. W innych ośrodkach tego nie ma, tam tylko przedsiębiorcy.
Dziękuję. Pan radny Reszka jeszcze.
Panie przewodniczący, nie chciałem tutaj używać nazwisk i przytaczać przykładów, ale chodzi przeważnie o pana doktora Rodzie, który jest zwolnieniem jeżeli tygodniowym. W tym momencie powinno być jakieś zastępstwo skierowane do lekarza zmieniającego wystawienie, jeżeli jest góry. A jeżeli pielęgniarka wskazuje lekarza, który powinien przyjąć, a nie komentować tego, co tam się dzieje. I uważam, że Rada Społeczna ma takie kompetencje, aby się zainteresowała sprawą SPZ-u. Tym bardziej, że no naprawdę pacjenci, z którymi się spotykam i można rozmawiać, mają zupełnie odmienne zdania, aniżeli my tutaj i pan burmistrz.
Dziękuję. Ja myślę, szanowni państwo, że tego typu sprawy, o których mówił pan radny Reszka, pan radny Romkowski, najskuteczniej chyba załatwiać bezpośrednio do pana dyrektora Werszczyńskiego. No, chyba, że ta interwencja by nic nie pomogła, wtedy można inaczej to rozstrzygać. Proszę bardzo, jeszcze pan burmistrz.
Chciałbym powiedzieć jeszcze o wniosku wyłącznym, który się mówił o pana Reszki, do propozycji wyborów w toku Rady Społecznej. Ja o tym myślę, natomiast nie do samej treści, że Rada Społeczna nie może się tym zainteresować. Ja powiedziałam, że to przekażę, ewentualnie może być przedmiotem nawet najbliższego posiedzenia. Natomiast na pewno jest to możliwe, dyżury, to nie wyobrażam sobie tego, żeby Rada Społeczna ma tyle w jakiś sposób zobowiązań do dyżurowania. Zresztą co by to dało, akurat wtedy, kiedy by nie było członka Rady Społecznej, to i tak taka sytuacja mogłaby wystąpić. To jest po prostu, muszą być inne. Natomiast tu akurat wracając do sprawy tych zaświadczeń, to przyznaję, że akurat nie znam takich procedur, że to musi być, że tak powiem, zaświadczenie wydane z ostatniej chwili. Natomiast tutaj byłbym ostrożny co do stwierdzania, że wystarczy spojrzeć oczywiście te zaświadczenie, bo pan sugeruje, że można odstawić listę. A uważam, że jeśli chodzi o takie przypadki, to nie powinno być na listach. Natomiast powoływanie się, że w innych przychodniach obowiązują inne systemy, to jest kwestia wyboru systemu. Ten akurat działa przynajmniej od kilku lat i myślę, że jeżeli mamy uwagi, to faktycznie ja je przekażę, bo ja nie powiedziałem, że nie przekażę panu dyrektorowi Wolesznickiemu, żeby się odniósł do kwestii rejestrowania na godzinę, ale z punktu widzenia chociażby funkcjonowania kiedyś ośrodka zdrowia w tej chwili, to uważam, że jest to korzystne, bo skoro nikt nie musi wyczekiwać, że do nas w kolejkach, bo ma określoną godzinę, na którą przychodzi do gabinetu, nie musi czekać, nie musi tracić wiele czasu, jest to ta rejestracja telefoniczna jest korzystna. Natomiast co innego, jeżeli występuje spieprzenie, o tym była mowa w okresach rybowych i tutaj takie sugestie tego zwiększenia ilości nawet lekarzy albo pozyskanie nawet na szaftach i jeżeli występują zachorowania i jest niemożliwość przyjęcia wszystkich pacjentów i to będzie realizowane. Natomiast tutaj jeśli chodzi o zaświadczenia, to jest sprawa jakby do wyjaśnienia z dyrektorem Ryszyńskim.
Dziękuję. Czy jeszcze tutaj do... Proszę bardzo, pan radny Gruziński.
Najdłuższy chciałbym się odnieść tutaj do pana wypowiedzi dotyczącego regulaminu. Otóż sugeruje pan, że jeżeli drugi wizyta w miesiącu, to pozostali mieszkańcy będą dopłacać do PIT. To jest to nieprawda, ponieważ w tej chwili wywozi się z kosza na śmieci 1/3 lub 1/2. Została część, to jest powietrze. Czyli tak naprawdę wywozi się powietrze. Powietrze pierwsze, więc dzięki powietrzu minący na śmieci nie przybędzie. I to ta ilość śmieci trafia w tej chwili taka sama, jak był raz w miesiącu. Czyli tak naprawdę koszty drugiego wywozu ponoszą mieszkańcy i ZUS. ZUS między innymi dlatego, że musiał zatrudnić dodatkową ekipę do wywożenia, kupić sprzęt, a mieszkańcy dlatego, że no, muszą opłacać. Muszą opłacać za wywóz praktycznie powietrza. Myślę, że do tego regulaminu musimy wrócić i no, czeka nas dużo podwyższa niż ośrodek w tej chwili powierzchni. Czy jeżeli przystąpimy do nowego dworu, gdzie te odpady będą wywożone, to ta podwyżka będzie więcej jak 30-40%. I uzasadniamy nie wywożenie powietrza, tylko wywożenie śmieci. Poza tym uważam, że należy, no nie wiem, kupić nawet kompostowniki i wszędzie tam, gdzie można tak kompostować ten materiał, ludzie powinni go kompostować. Bo to chodzi o odpady organiczne.
Poza tym uważam, że ten regulamin tak naprawdę został stworzony zupełnie po co innego. Po to, żeby płynęły jakieś większe pieniądze do firmy ZUK. A dlaczego ta firma ZUK ma dosyć duże długi i związane z budową oczyszczalni?
Dziękuję. Szanowni Państwo, ja tak odebrałem głos pana radnego Kruszyńskiego jako odniesienie się do interpelacji pani radnej Ropińskiej i jest to temat, nie odpieramy tutaj dyskusji nad tym tematem, ale na pewno trzeba będzie do tego wrócić. Pan Burmistrz.
Ale chciałbym jednak się odnieść do tego, bo jeśli pani radnej Ropińskiej powiedziałam, że jest w trakcie przygotowywania zmiana regulaminu, więc nie widzę powodów, do których pan radny wzywa do konieczności zmiany, bo ja już powiedziałem to wcześniej. To pierwsza sprawa. Dwa, jeśli mówimy o jakiejkolwiek zmianie stawek, to ona musi wynikać z ilości odpadów, które są dostarczane na wysypisku. Jeżeli przyjmiemy tą ilość, która była w latach poprzednich, to nie ma żadnych podstaw do zmiany. W sensie dopłat, to mówimy o tych osobach, które dostarczają więcej niż to wynika z umów, bo takie przypadki też są i to dlatego sygnalizowałem, że taka zmiana będzie konieczna. Myślę, że jeśli chodzi o odpady i ustalanie cen, jeżeli ta kompetencja będzie przypisana Radzie, to jest, myślę, że bolączka. Natomiast jeśli chodzi o nowy dwór, nie sądzę, aby w sposób bardzo znaczny spowodowało to zwrot. Wzrost składek za wywóz śmieci, ponieważ przewidywane jakby te cykle z dużymi samochodami, gdzie koszt jednostkowy wcale nie musi być duży, on nie powinien wpłynąć na te odpady. Czy ta gospodarka jest dobra? Myślę, że tutaj sugerowanie, że tylko podwyżka była po to, żeby zakład ZUK miał dochody, to myślę, że jest błędne. Dlatego, że tak jak zaznaczyłem na początku, podstawą wyliczenia normy, tej normy, która powinna być wprowadzona w pojemnikach, to wynika z ilości odpadów przez liczbę mieszkańców. To jest matematyka. Jeżeli w sumie założymy, że będzie mniej, to znaczy, że powiedzmy jakaś ilość ton odpadów na wysypisko trafi, za którą nie będziemy chcę zabrać. Jeśli tak, to gmina będzie musiała to zrobić. Niech pan nie kiwa głową, bo myślę, że to nie jest jak gdyby w tej chwili tutaj akurat moment, będziemy mieli kalkulację, będziemy rozmawiać na temat nowego regulaminu. Możemy nawzajem tutaj wszystkie te argumenty brać pod uwagę. Ja natomiast mówię, że w tej chwili ten regulamin istniejący nie daje możliwości zmiany na jeden raz, wyłączenia ewentualnie powiedzmy takich indywidualnych rozstrzygnięć w sytuacjach, kiedy są składane wnioski.
Dziękuję. Szanowni Państwo, kończymy ten temat, bo otwieralibyśmy nowy punkt, którego nie mamy w porządku obrad. Kończymy ten temat. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Nie widzę. Przechodzimy wobec tego. Zapytam jeszcze Pana Sekretarza. Czy jesteśmy gotowi? Ponieważ sprzęt działa, Szanowni Państwo, zgodnie tutaj z ustaleniami powracamy do punktu 6. Informacja o złożonych projektach o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w materiałach na CERT-ie przedstawiliśmy Państwu informację w formie tabelarycznej, a teraz chcielibyśmy ją jeszcze troszeczkę poszerzyć, zobrazować tutaj właśnie tą prezentacją dla Państwa radnych i dla wszystkich osób uczestniczących w dzisiejszej sesji. Jak wygląda na dzisiaj ilość złożonych projektów? 10 już zostało rozpatrzonych i otrzymało dofinansowanie. 12 projektów jest w trakcie oceny i 9 jest w tej chwili przygotowywanych z założeniem złożenia ich do końca bieżącego roku. Jeżeli chodzi o projekty, które otrzymały dofinansowanie. Łącznie tych projektów, jak mówiłem, jest 10. Łączna wartość tych projektów w całości, nie tylko w części dotyczącej gminy Czerwiec, to jest ponad 52,5 miliona złotych i łączne dofinansowanie dla tych wszystkich projektów prawie 32 miliony złotych, czyli około 40%. Wśród tych projektów 8 to tak zwane projekty twarde, a 2 miękkie. Te 2 miękkie to właśnie nasze małe przedszkola i aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwcu. Pozostałe twarde można zgrupować w dwóch takich różnych częściach, związane z turystyką i rekreacją. To jest 5 projektów i 3 dotyczące infrastruktury drogowej. Zacznijmy od tych projektów drogowych, na podstawie jednego już zrealizowanego, akurat nie ze środków unijnych, a ze środków krajowych, z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Tym zadaniem, tym projektem była budowa drogi gminnej Zawadowie-Wojta, która kosztowała nieco ponad 2 700 000 zł i dofinansowanie wyniesie tutaj prawie 1 300 000 zł, czyli nieco poniżej 50%. Jak Państwo wiecie, droga już jest zrealizowana i została oddana do użytku w czerwcu tego roku. Nasze małe przedszkole, tutaj może trochę słabo to widać, więc szybciutko tylko przypomnę, to projekt realizowany od początku tego roku do października roku przyszłego, łącznie prawie 2 miliony złotych i dofinansowanie tutaj jest prawie 100%, bo wynosi 1 936 000 zł. Jeżeli chodzi o kolejne projekty, zagospodarowanie turystyczne rezerwatu Kręgi Kamienne Wodne. Tutaj już mamy umowę o dofinansowanie podpisaną z zarządem województwa. Rozpoczęła się już realizacja tego projektu, jest podpisana umowa z wykonawcą, przekazaliśmy plac budowy. Zgodnie z umową, termin realizacji to jest od kwietnia do końca października, natomiast zgodnie z zapowiedziami wykonawcy do końca sierpnia już powinno to zadanie zostać wykonane. Wartość inwestycji tu podana to jest wartość wynikająca z wniosku, natomiast w wyniku przetargu, szczególnie w tej części na roboty, ona spadła o ponad 80 000 zł, o czym była mowa w uchwale w sprawie zmiany budżetu. Także i wartość inwestycji i dofinansowanie oczywiście też konsekwentnie spadną, ale nadal to będzie 75% wartości projektu. Następne dwa projekty, właściwie połączone ze sobą, zostały nazwane poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czerw. Tutaj jeden projekt jest realizowany przez gminę, gdzie partnerem jest powiat, czyli przebudowa ulic Pomorskiej, budowa Ferenca oraz odcinka Flowiec i Łubianka. Drugi projekt realizowany przez powiat, gmina jest partnerem, to jest ulica Bielecka w Czersku i Górna w Malachinie oraz fragment ulicy Towarowej w Czersku. Oba te zadania mają być realizowane do listopada przyszłego roku. Rozpoczną się prawdopodobnie oba w czwartym kwartale tego roku. Łączna wartość tych zadań to około 10 milionów złotych, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 4 miliony złotych. Kolejne zadanie, takie łączące infrastrukturę drogową z turystyką, to trasy rowerowe. Infrastruktura turystyczna w powiecie konińskim w ramach programu Kaszubska Marszuta. Tutaj wszystkie samorządy z terenu powiatu, czyli wszystkie gminy Związku Miasta Chojnice plus powiat konieński oraz Park Narodowy i jedno z nadleśnic stworzyły wspólny projekt. Liderem tego projektu jest powiat konieński, natomiast beneficjentami są wszystkie te wymienione samorządy. Łączna, znaczy wartość inwestycji przypadająca na naszą gminę to jest 2 700 000 zł, a dofinansowanie 1 600 000, 60%. O tym też wielokrotnie była mowa. Następny projekt partnerski, gdzie gmina Czerwki jest partnerem wśród 13 innych gmin, to jest zintegrowany system informacji turystycznej, budowa centrów informacji turystycznej bramy Kaszubskiego Pierścienia. Łączna wartość tego projektu to jest ponad 14 milionów złotych. Nasza część, nasza brama według wniosku ma kosztować ponad 1 100 000. Dofinansowanie wyniesie prawie 670 000 zł. To jest 60% kosztów kwalifikowanych. W tej chwili już na ukończeniu są prace projektowe. Tutaj macie Państwo taką wizualizację, jak ta brama od strony ulicy Doktora Zielińskiego, jak ten obiekt będzie wyglądać. Zakładana realizacja, przypomnę, to roku 2010. Kolejne dwa projekty, które ostatnio uzyskały dofinansowanie, były złożone w ramach poddziałania 812, infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy. Pierwszy z tych zadań to zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku. Pamiętają Państwo, na pewno dotyczy 3 parków, w tym największego w rejonie Alei Tysiąclecia i ulicy Szkolnej. Tutaj tak odpowiadając jeszcze panu radnemu Gruźlińskiemu, w ramach właśnie tego projektu powstaje kilka placów zabaw, takich nowoczesnych, dobrze wyposażonych. Będą one powstawały już w przyszłym roku i w roku 2011. Łączna wartość tego projektu to 4 400 000 zł. Dofinansowanie 85%, maksymalne możliwe do uzyskania w ramach NPO. Drugim projektem w ramach tego samego poddziałania jest zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie gminy Czes. Realizacja rozpocznie się już w tym roku od budowy placu zabaw w Rydlu, natomiast większa część tego projektu, która obejmuje budowę kąpieliska w Rydlu, promenady w Rydlu oraz zagospodarowanie turystyczne terenu wokół akweduktu, co tutaj akurat widać w Pojutowie, to są prace planowane na rok przyszły. Wartość projektu prawie 1 400 000 zł, również 85% dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Jeżeli chodzi o złożone wnioski, które są w trakcie oceny obecnej, jest ich 5, na łączną wartość prawie 12 milionów złotych, gdzie wnioskowana kwota dofinansowania przekracza nieco 5 milionów, czyli 44%. I tak, tu jeszcze tak wyjaśnię, co chodziło. 5 złożonych, ja tutaj nie dopowiedziałem, tylko w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, bo jeszcze później będziemy mówili o Regionalnym Programie Operacyjnym. I te 5 zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to są 3 projekty w ramach odnowy wsi: Świetlica w Zatędowie, Ośrodek Kultury Błęgów i teren w Ostrowicę wokół jeziora. Dzisiaj prawdopodobnie zapadnie decyzja, dzisiaj Zarząd Województwa podejmie decyzję o tym, które projekty zostaną dofinansowane, więc w najbliższym czasie będziemy mogli tą informację przekazać. Natomiast 2 projekty takie infrastrukturalne zostały niedawno złożone. Ich ocena ma trwać 4 miesiące, czyli no jeszcze troszeczkę. I te projekty dotyczą budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Sołeczkach Malach i Mokre Krzyż oraz budowy kotłowni w oparciu o odnawialne źródła energii, a konkretnie o pompy ciepła w budynku szkoły w Krzyżu. Tutaj tak też dla zobrazowania, jeżeli chodzi o świetlicę w Zatędowie, jako że to zadanie jest wpisane do budżetu na ten rok, został już ogłoszony przetarg, wpłynęły oferty. Tutaj też są spore różnice w stosunku do kwoty zawartej we wniosku. Myśmy szacowali to zadanie na ponad 400 000 zł. Tymczasem oferta najkorzystniejsza opiewa na nieco ponad 280 000 zł, jeżeli chodzi o remont tego budynku. Natomiast w przypadku kanalizacji i sieci wodociągowej, jako że już złożyliśmy wniosek o dofinansowanie, to możemy rozpoczynać procedury przetargowe i taki przetarg jest przygotowywany i w najbliższym czasie zostanie ogłoszony. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jest w tej chwili w trakcie oceny 7 projektów na łączną wartość ponad 22 miliony złotych z dofinansowaniem ponad 16 milionów, czyli 75%. One są podzielone czy złożone do kilku działań, dokładnie 4. Działanie 5.1 rekultywacja 15 składowisk odpadów, 5.2 budowa kanalizacji deszczowej w Czesku, 2 projekty oświatowe dotyczące rozbudowy i przebudowy szkoły podstawowej nr 1 i 3 projekty w ramach działania 9.3, czyli tak zwanej odnowy wsi 2, dotyczącej przebudowy i remontu świetlic wiejskich w Malach i Niemokre i Krzyżu. Jeżeli chodzi o budowę kanalizacji deszczowej, ona już niezależnie od złożonego wniosku jest w trakcie. Już w zeszłym roku i na początku tego roku wykonano kanalizację w Alei Tysiąclecia plus w części ulicy Batorego. W tej chwili druga część ulicy Batorego, ulica Dąbrowskiego i Lipowa. To są obecnie realizowane zadania, a na przyszły rok planowana jest budowa przepompowni wód opadowych w rejonie ulicy Kręty. Łączna wartość projektu to jest prawie 2 200 000 zł. Dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych po odliczeniu podatku VAT. Co do wniosków na rozbudowę szkoły podstawowej nr 1. Te nasze wnioski są złożone, można powiedzieć, tak na zapas, bo tym wnioskiem, który zgodnie z ustaleniami w pierwszej kolejności ma otrzymać dofinansowanie, jedynym z powiatu gorlickiego, to jest rozbudowa zespołu szkół specjalnych w Czesku. Natomiast przykład tych naszych parków pokazuje, że warto składać wnioski zapasowe, bo spodziewaliśmy się dofinansowania na jeden projekt, za 4 miliony dostaliśmy dofinansowanie na 2 projekty, na 5 milionów złotych. Z tym, że tutaj jest bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu inwestycje, W naszym subregionie, czyli w skali trzech powiatów, Kościerskiego, Człuchowskiego i Chojnickiego, złożono wnioski, z których suma kwot oczekiwanego dofinansowania trzykrotnie przekracza alokację w tym działaniu, którą przewidywał Zarząd Województwa. To jest i tak najmniej, bo w innych subregionach to jest 4, 5 i 6-krotność kwoty, która jest do dyspozycji. O projekty świeżo złożone, zobaczymy, będą one w najbliższym czasie oceniane. Pierwszy dotyczy oczywiście budowy sali gimnastycznej przy szkole numer 1. Drugi do budowy skrzydła dydaktycznego. Natomiast co do projektów planowanych do złożenia, przygotowywanych w ramach odnowy wsi 2, znaczy drugiego naboru do odnowy wsi w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, który prawdopodobnie będzie miał miejsce na przełomie tego i przyszłego roku. Przygotowywane są trzy wnioski. Budowa świetlicy w Gutowcu, rozbudowa Centrum Edukacji w Będźwianowicach i budowa budynków socjalnych na Stadionach Węgły. O tym była mowa, bo Rada na te zadania w budżecie przyznała kwoty na dokumentację. No i w przypadku uruchomienia programu LIDER, też w ramach KOW-u, złożone zostaną dwa takie wnioski większe, nie mówię o drogi wniosek, które mogą składać pojedyncze stowarzyszenia i organizacje. Te dwa większe wnioski to jest budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich i zagospodarowanie Centrum Rybla. W ramach RPO przygotowany jest wniosek na przebudowę budynku SPZ w Czersku oraz na termomodernizację kolejnych budynków użyteczności publicznej. 4 dokładnie, mianowicie sali sportowej w Rytlu, budynku szkoły podstawowej w Udrej, budynku szkoły podstawowej w Krzyżu i przedszkola w Łęku. Największy przygotowany przez nas wniosek, który opiewa w stronie WPI na ponad 24 miliony złotych, dotyczy systemu kanalizacji i zaopatrzenia w wodę. Ten projekt zamierzamy złożyć w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. I wreszcie Miejski Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje w ramach programu Kapitał Ludzki wniosek integracja z powrotem do społeczności lokalnej. To wszystko. Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję panu sekretarzowi za uzupełnienie punktu 6. Przechodzimy do punktu 10. Wolne wnioski, informacje. Szanowni Państwo, ja chciałbym tylko poinformować. Wpłynął takie pismo do Rady Miejskiej w Czersku przy Urzędzie Miasta w Czersku, ulica Kościuszki. Ponieważ jest to pismo, z którym ja jako polonista mam problemy, zarówno jeżeli chodzi o analizę interpretacji, jak i zrozumienie celu i sensu przesłania tego pisma, nie będę go odczytywał. Proszę się zapoznać, jeżeli ktoś kogoś z Państwa to interesuje. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w punkcie 10? Proszę bardzo, pan sekretarz.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jako że ten temat na sesji nie był poruszany, a właściwie wszystkie media donosiły o groźbie likwidacji podstawy pogotowia w Czesku, czuję się zobowiązany do pana burmistrza, żeby pewno też wyjaśnić, jeszcze w trakcie urlopu pana burmistrza, kiedy właśnie takie doniesienia w mediach się pokazały, skontaktowałem się z panem dyrektorem szpitala specjalistycznego w Konicach, panem Leszkiem Boną, z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii. I chciałbym Państwu króciutko ją wyjaśnić, żeby sprawę naświetlić. Otóż zadanie ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej to jest zadanie wojewody. Wojewoda korzysta z pomocy Narodowego Funduszu Zdrowia, który to fundusz w imieniu wojewody ogłasza konkursy, tak jak na wszystkie inne procedury medyczne. I ten konkurs na terenie powiatu chojnickiego wygrał szpital specjalistyczny im. Karola Łukowicza Chojnica. I ten szpital zapewnia pomoc doraźną i ratownictwo medyczne. Z kolei właśnie szpital jako podwykonawcę zatrudnił w naszym przypadku firmę terapeutyczną. Natomiast według zapewnień pana dyrektora Bony nie ma żadnego zagrożenia, żeby podstawka pogotowia, tak w uproszczeniu mówiąc, w Czesku nie działała. Wręcz przeciwnie. Ta stacja jest wpisana w plan zabezpieczenia tutaj ratowniczego województwa i ona po prostu musi tu działać. Co do wymogów lokalowych, także ta lokalizacja, te pomieszczenia, które w tej chwili są wykorzystane, zupełnie wystarczają, bo na potrzeby ratownictwa medycznego wystarczy miejsce postoju karetek oraz dyżurka i zaplecze socjalne dla tego zespołu ratownictwa.